Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Długo tu już nie stałem, a to spowodowane jest tym, że uciekam od odpowiedzialności, jakim jest tutaj stanąć i podzielić się czymś, co się przeżywa. Jest odpowiedzialność, bo trzeba się przygotować, trzeba przygotować swoje serce, nie tylko przygotować słowo, ale serce do tego. I później tym żyć też jeszcze. Ja wierzę, że może też niektórzy z nas jeszcze nie mają tej, ja też jeszcze też nie mam tej odpowiedzialności co do świadectw, naprawdę. Ja nie wiem, jak jest czwartki teraz, bo mnie nie ma, ale w październiku byłem, to nie, z tymi świadectwami był naprawdę taki smutny czas. Chciałbym się podzielić z wami słowem zapisanym z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Od 4 wersetu. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napominaniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. O karaniu. Czym jest to karanie dla nas? Bóg chce nas karać. Będziemy tam dalej czytać zaraz. Ale z tych pierwszych wersetów. Czym jest to karanie w naszym życiu? Przez Boga. Jest to napomnienie, czasami przez braci, czy przez siostrę też. Czy też jakieś doświadczenia różne, które tam Bóg daje. To jest to karanie. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Myśmy zostali przyjęci do jako zaliczenie, jako synowie Pana, nazwał nas swoimi dziećmi. Pan chce nas karać i wychowywać, bo nas miłuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Dzisiaj to pytanie już może troszeczkę gubi swój sens. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Wiemy, że nas po zachodnich stronach, w państwach zachodnich, dzieci już by miały naprawdę wielki problem, bo to jest karanie przez ojca. Ale nasz Bóg nie przechodzi na taki styl bezstresowego wychowania. On będzie nas karał, bo chce nas wychować. A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy podać się Ojcu duchów, aby żyć? Często, kiedy Bóg nas chce karać jakimiś doświadczeniami, mówimy, że to jest albo nie dla nas, albo w ogóle nas się to nie tyczy. Albo jeżeli przychodzi doświadczenie naprawdę trudne, to mówimy, że ponad nasze siły, to Bóg sobie nie wiadomo co. Ja jeszcze, wiecie, nie przechodziłem takich doświadczeń, ale czasami słyszy się, jak do tego podchodzą dzieci Boże. A przecież jest napisane, że Bóg nie daje doświadczenia ponad nasze siły. Ja wiem, mówiłem, że to się zgadza, ale to i tak nie jest, to doświadczenie jest ponad moje siły. Ja nie wiem, nie rozumiem Bożego dzieła w moim życiu. Dalej czytamy. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Niech Bóg, poddajmy się Bożemu karaniu i Bożemu dziełu w naszym życiu, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. I aby te doświadczenia, które przychodzą, wydały kiedyś błogi owoc w naszym życiu. Niech Pan nas błogosławi. Amen.
Adaś czytał słowo, które mówi o karceniu, czy lubimy karcenie, to jest, kiedy czytamy taki fragment Słowa Bożego, myślę, że zastanawiamy się od razu automatycznie, czy chcielibyśmy, czy lubimy karcenie, czy lubimy karcenie. Czy zadajemy sobie w ogóle pytanie, czy tak myślimy o tym, czy lubię, kiedy mnie Bóg karci? Czy dzieci lubią, kiedy ich rodzice karcą? A Pawełku? No proszę, jest odpowiedź, prawda? Nie, to jest nasza natura, nie lubimy karcenia, nie lubimy napominania, nie lubimy, gdy ktoś chce zmienić coś w naszym życiu, gdy ktoś wytyka nam nasze błędy, nie lubimy tego. A dlaczego tego nie lubimy? Czy w ogóle jako ludzie wierzący możemy tego nie lubić? Czy możemy? A Bóg nas karci, a Bóg nas karci, nas smaga, dlatego, że nas miłuje. Nie chcemy słuchać o karceniu. A przecież to jest jeden jakby z podstawowych takich zasad wychowania nas. Kiedy, wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy nasze dziecko, ubraliśmy je, no nie powiem, że czysto, ale i wyszło na ulicę, czy na dwór, czy nie wiem, kiedyś my mieliśmy podwórka, tak to się określało, dzisiaj to chyba jest ulica, nie wiem, osiedle, plac zabaw. I już po 5 minutach widzimy, że ono już jest brudne i wymaga naprawdę przebrania. Nie wiem, weszło w kałużę na przykład, gdzieś jest kałuża i ono wyszło i się tam wybabrało. Zawołaliśmy, przebraliśmy, powiedzieliśmy, nie rób tego, prawda? Mówimy, nie rób. Za 10 minut to samo, za 20 minut to samo. Jak się zachowamy w stosunku do takiego dziecka? Ciuchów nam niedługo zabraknie. Co zrobimy? Będziemy dalej głaskali? Odpowiedzcie. No nie. Dzisiaj nie można wam dość tego mówić już, nie, bo nie mów takich rzeczy, to już jest karalne. Ale, prawda, z takim uporem maniaka dziecko coś powtarza. No powiemy, jesteś niemądry, prawdopodobnie powiemy, jesteś głupi. No bo jak? Przecież powinno już posłuchać w końcu, to jest takie oczywiste. Drodzy, jak my często tak właśnie postępujemy, jak takie niemądre dzieci. Słyszymy słowa napomnienia. Pan Jezus nas napomina w cichości, w miłości. A my w swoim życiu, żyjąc już nieraz, nie wiem, 10 lat, 15, 20, 40, powielamy ten sam grzech. Tak to nazwijmy. A my, kiedy przychodzi pewna pokusa, my tak samo postępujemy. Czy są takie sytuacje w naszym życiu? Czy powielamy pewne rzeczy w naszym życiu? Powielamy. I Bóg wtedy w swojej miłości po prostu zaczyna nas karcić. A każde karcenie, jak dzieci przyjmują karcenie? Są tylko dwa rodzaje odbierania karcenia. Albo jest bunt, albo pokora. Posłucha, ale jest zbuntowany, ale za chwileczkę to samo zrobi. Albo mówi tylko dorosłe, to prawda? Karcenie nie inny sposób możemy przyjmować, jak tylko w pokorze. Napomnienie, które idzie do nas. I to nie myślcie, naprawdę nie myślcie, że teraz to my, i my napominamy. To nie jest tak. Bo jeżeli tak myślicie, to jest stan pożałowania godny. Naprawdę. Jeżeli myślisz, że właśnie wychodzi jeden czy drugi mądry i mnie napomina i się wymądrza, to już jest źle. To już jest gorzej niż źle. To już jest gorzej niż źle. To Słowo Boże nas napomina. Właśnie Bóg w miłości nas napomina. Karci nas. Co przyniosło? Powiedzcie, Job był człowiekiem sprawiedliwym, prawda? Bóg go doświadczył. Nie chcę powiedzieć, że być może go karcił, ale go doświadczył. Przyszło nieprawdopodobne doświadczenie. Jak Job przyjął to doświadczenie? Jak Job przyjął to doświadczenie? Zbuntował się przeciwko Bogu? Co nauczyło to doświadczenie Joba? Pokory. Drodzy, to była pokora. Job przyjął to z pokorą. Job nie złorzeczył Bogu. Oczywiście Job mówił, lepiej, żeby się nigdy narodził. Ale Bóg, ale Job nie złorzeczył Bogu. Job przyjął to z pokorą i powiedział, jak, i z tego doświadczenia, jak Job wyszedł? Lepiej poznając Boga. Jakby oczyszczony. On jakby, on mówi, prawda, słyszałem, a teraz jakbym cię dotknął, jakbym cię widział. Drodzy, to spowodowało doświadczenie, czy karcenie, jakbyśmy to określili, spowodowało, że Job przybliżył się do Boga. Można powiedzieć, bo do Joba się też przybliżył. Job zobaczył bardziej Boga, przygnął jeszcze bardziej do Boga. To powoduje doświadczenie, karcenie w naszym życiu, napomnienie, jeżeli przyjmujemy napomnienie, to powoduje, jeżeli oczywiście, jeżeli przyjmiemy to z pokorą. Jeżeli przyjmiemy z pokorą, cokolwiek Bóg nam daje w naszym życiu, my wychodzimy z tego ubogaceni. Na pewno, jeżeli nie byliśmy pokorni, jesteśmy bardziej pokorni. Oczywiście, jeżeli się zbuntujemy, jeżeli nie przyjmiemy tego, jeżeli będziemy wściekli, jeżeli wychodzisz z nabożeństwa zły, naburmuszony, to właśnie absolutnie nie przyniesie ci to nic. Jesteś zbuntowany. Jesteś w innym miejscu, tylko głupi nie przyjmuje karcenia i napomnienia. Chyba w przypowieściach jest to. Tylko głupi, niemądry, tylko niemądry. Zgadzacie się z tym? To Słowo Boże mówi, to nie my, drodzy, to nie my. To jest efekt tego napomnienia. Bóg po to nas karci. I co Adaś czytał. Bóg swoich synów, których miłuje, których kocha, dzieci, których kocha, właśnie karci, napomina i uczy poprzez to pokory. Oczywiście i po każdym doświadczeniu, po każdym jakby karceniu, co przychodzi też. Oczywiście pokora, ale co przychodzi? Na co nam to wychodzi to? Na dobre, prawda? Przychodzi radość, błogosławieństwo. Jeszcze bardziej Bogu jesteśmy wdzięczni i mówimy, jesteśmy wdzięczni za to, co się stało. Dlatego przyjmujmy, drodzy, nie bójmy się karcenia. Karcenie, ono wydaje się ciężkie i tak jak ja tylko Pawełka się zapytałem, Paweł mówi, że nie. I oczywiście, bo my też. Jak ostatnio do kogoś powiedziałem, ja już kiedyś wiem, co powiedziałem. Nie wiem, czy mnie ktoś napominał ostatnio, czy nie. Ale wiem, że kiedyś powiedziałem, że jeżeli coś widzicie, napominajcie mnie. Kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, powiedziałem coś takiego. Mi się wydaje, że kiedyś coś takiego powiedziałem. Ostatnio rozmawiałem z kimś na temat napomnienia i też powiedziałem absolutnie. Także nie miałem wtedy, ten ktoś mnie nie napomniał, ale powiedziałem jak najbardziej. Napomnienie jest potrzebne. Oczywiście napomnienie z miłością. Nie róbmy tego złośliwie. Bo jeżeli ktoś robi złośliwie, jeżeli ktoś chce przypiąć ci, to nie jest napomnienie. To nie jest napomnienie, to jest złośliwość. I jeżeli masz nie masz miłości w sercu, to nie czyń tego. Nie możesz tego robić, bo to wywoła zupełnie inny skutek. Rób to w miłości i powinniśmy robić to w miłości. Mamy odpowiedzialność to robić, bo jeżeli widzisz grzech czy uchybienie w życiu brata czy siostry, to jeżeli ty to widzisz, a on tego nie widzi, jeżeli go nie napomnisz, to co? Winien będziesz. Poniesiesz winę. Drodzy, jakby jesteśmy współodpowiedzialni. Jeżeli byśmy określili to jako jakieś tam przestępstwo, coś zbrodnie, to jesteśmy współodpowiedzialni tego. Także my musimy się napominać. My powinniśmy. To jest nasz obowiązek. Ale czynimy to w miłości. Wujek Baweł bardzo często mówił, prawda? Nie wiem, starsi pamiętają. W miłości Bożej. To było jego takie hasło. No, miał wiele innych haseł, ale to akurat miał. W miłości Bożej. W miłości. On bardzo często to powtarzał. My jako dzieci nie mieliśmy jakichś wielkich kazań. Nasi ojcowie nie mówili wielkich kazań. Nie wiem, czy dzisiaj by ktoś chciał z was słuchać tych kazań, które mówili nasi ojcowie. Czy byście się budowali tym? My się budowaliśmy, my pewne rzeczy pamiętaliśmy. Nieraz właśnie jedno zdanie zapamiętaliśmy. Słowo, które oni przeczytali, dla nas to wystarczało. Modlitwy naszych matek robiły niesamowitą rzecz w naszym życiu. Duch Święty robił nieprawdopodobną rzecz w naszym życiu, dlatego że, bo nie odeszliśmy od prawdy. Dlatego, że byliśmy pokorni. Tak musimy powiedzieć. Baliśmy, mieliśmy bojaźń. I z Mariuszem nieraz siedziałem na końcu i tam nieraz coś sobie szepnęliśmy. Ja, wujek Baweł, kiedy to zobaczył, przerwał, nic nie mówił, tylko się spojrzał. Dzisiaj, kiedy my cośkolwiek zrobimy, to jest wielkie larum. Jakim prawem, drodzy? A on nic nie powiedział, on tylko przerwał i my widzieliśmy, o co chodzi. Była cisza, jak makiem zasiał. Drodzy, nie bójmy się napomnień, nie bójmy się napomnień, nie bójmy się karcenia, Bożego karcenia. Kiedy Ania, ja nie pomyliłem, kiedy Ania, stało się to Ani, z tym kolanem, czy kolanem, już nie, z kolanem, tak? Przyszliśmy do domu, ja powiedziałem, Bóg miłuje Anię i ją wychowuje. I nie wiemy dlaczego, a czy się nie wiemy dlaczego w taki sposób. To przyniesie, jeżeli już nie przyniosło, ale to kiedyś przyniesie. I dość dziwne, dlaczego Bóg dopuszcza, prawda, takie rzeczy. Ale to jest to. Dlaczego Sylwka, Jasia nie ma ich, prawda? Dlaczego spotykają takie pewne rzeczy? Przede wszystkim, bo ich miłuje. Ale przede wszystkim dlatego, że są modlitwy za nimi i Bóg dotyka. I w taki być może drastyczny sposób. Być może innych tak nie dotyka. Ale ich dotyka szczególnie, bo idą modlitwy za nimi. I Bóg puka, i Bóg dotyka, i Bóg karci. I Bóg chce poprzez to przyciągnąć ich do siebie. I nie wiemy, co Bóg jeszcze uczyni. Ja powiem, i też tak myślę, Boże, no nie daj Boże, żeby jakiś jeszcze... Ale jeżeli my prosimy o zbawienie ich duszy, to Bóg wysłuchuje, w swojej miłości wysłuchuje i będzie ich dotykał. I nie wiemy jak. Bóg wie jak najlepiej. I Bóg nigdy, powiem, nie przerwie tej nici. Nigdy. Nie przekroczy pewnej granicy. Bóg, my możemy przekroczyć. My przekraczamy bardzo często. Ale Bóg nie przekroczy. Żadne karanie nie jest miłe, prawda? Kiedy nas dotyka. Ale przynosi owoc. Owoc sprawiedliwości. Tak tam jest opisane. Ale przynosi owoc sprawiedliwości. Powiem, innymi słowy, możemy tylko przynieść owoc sprawiedliwości, jeżeli Bóg nas karci. Czyli poddawajmy się. Chcemy przynosić owoc sprawiedliwości? Chcemy, aby nasze życie ubogacało innych? To poddawajmy się karceniu. Bo naprawdę my do końca nie jesteśmy święci i Bóg musi nas dotykać. I to jest miłość, bo dzisiaj jesteśmy tak, a Bóg mówi jutro jeszcze wyżej, jeszcze tą poprzeczkę podnosi, jeszcze podnosi. Dlaczego podnosi? Dlatego, że mamy dorosnąć do wymiarów Jezusa Chrystusa. Mamy się stać podobni do Jezusa Chrystusa. I dla nas mówimy, ojej, to jest niemożliwe, żebyśmy się tak stali. Jest to możliwe, jeżeli się poddamy tej pieśni, chyba śpiewaliśmy, albo toruj Jezus sam drogę życia nam. Prawda? Jeżeli się poddamy, żeby Bóg torował naszą drogę i Bóg będzie tak torował, Bóg będzie tak układał, jeżeli się poddamy w pokorze, że dorośniemy, drodzy. Kiedy przyjdzie ten czas, jeżeli Pan Jezus przyjdzie wcześniej, a jeżeli nie przyjdzie, jeżeli przyjdzie ten czas, że będziemy musieli odejść z tej ziemi, to odejdziemy w pokoju. Tak jak nasi rodzice, tak jak nasi bliscy odchodzili w pokoju do swojego Stwórcy. Dla nich śmierć nie była straszna. Mamusia dowiedziała się o tym, że umrze i była szczęśliwa. Ja się czaiłem powiedzieć, Waldek pierwszy mamusi o tym powiedział. A mamusia do mnie przydzwoniła i mówi, że ona jest szczęśliwa. Możemy dorosnąć, drodzy, i dorośniemy, ale w pokorze przyjmujmy. Dzieje apostolskie. Są to fragmenty, ja nieraz mówiłem, kiedy je czytam. Zawsze mi powstaje pytanie, które za chwilę powiem. Najpierw przeczytam. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Od 1 wersetu. Jest to historia Ananiasza i Safiry. Smutna historia. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu? Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około 3 godzin nadeszła żona jego, nie wiedząc, co się stało. I odezwał się do niej Piotr, powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy wyszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Nie chciałbym powiedzieć, że może użyję takiego słowa troszeczkę przewrotnego, nieadekwatnego do tego. Jakaś dziwna moda wówczas nastała. Oczywiście to jest taki... To jest takie... Dziwna moda nastała wówczas, że chrześcijanie sprzedawali swoje posiadłości, swoje dobra, wszystko, co mieli i przynosili do apostołów. W tym wcześniejszym wspólnota dóbr jest tam napisane... A oni rozporządzali tym i dzielili, dawali wszystkim, jak komu było potrzeba. Jakby powstał pewien fundusz, dzisiaj byśmy go chyba tak nazwali, jakiś fundusz pomocy, że zbierano te pieniądze, te kosztowności, które zostały sprzedane, i oni to rozdzielali na wszystkich. Kiedy czytam ten fragment o tych rzeczach, zawsze mi się nasuwa jedna rzecz. Jak było to możliwe wtedy, a dlaczego nie jest to możliwe dzisiaj? Czy zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Czy czytając ten fragment, zadaliście sobie takie pytanie? Dlaczego to było wtedy możliwe, a dlaczego to dzisiaj nie jest możliwe? Prawdą jest, że to było bardzo... Oczywiście to nie bierzcie mnie za słowo, ale tak będę troszeczkę mówił kontrowersyjnie, ale na początku. Prawdą jest, że to było bardzo krótko po zesłaniu Ducha Świętego. Jest napisane, że trwali w modlitwie, w postach, wspólnych posiłkach. Takie było życie pierwszego zboru chrześcijańskiego. Byśmy powiedzieli dzisiaj mesjańskich Żydów, bo to byli Żydzi. Przede wszystkim Żydzi, bo to jeszcze nie był ten czas, kiedy ruszyli, że tak powiem, w kierunku pogan. A więc Żydzi nawracali się i mieli tak gorliwe serca, drodzy, mieli tak gorliwe serca, apostołowie nie mówili im, sprzedawajcie. Prawda? Czy apostołowie mówili, ty masz sprzedać, ty, prawda? Nie. Apostołowie tego nie mówili. Kto to tym kierował? Duch Święty. I Duch Święty tak nimi kierował. Pan Jezus powiedział, poślę wam pocieszyciela, ducha prawdy. Wprowadzi was we wszelką prawdę, wszelką mądrość, prawda? Tak Pan Jezus mówił, obiecując im, że Duch Święty stąpi, prawda? Tak mówił. To On wprowadzi was, to On. I popatrzcie, i Duch Święty w dziwny sposób wprowadzał tych pierwszych chrześcijan nawróconych na taką dziwną drogę, prawda? Dziwna droga. Dlaczego dzisiaj to jest niemożliwe? Czy Duch Święty był wtedy taki świeży, a dzisiaj już jest nieświeży, już jest czerstwy? Minęło 2000 lat i Duch Święty stracił na mocy? Jest to możliwe? Jak? Ale cwaniaków gdzie? No nie, nie, nie. No nie tędy pójdziemy. To jest właśnie i to jest nasze rozumowanie, drodzy. To jest nasza pułapka. To jest nasza pułapka. Ja też wiem, to można w ten sposób. Jest to słuszne. Jest to poniekąd słuszne, że było wielu cwaniaków i są. Drodzy, Duch Święty tym kierował. Ale jednym z pierwszych cwaniaków, wiecie kto był? Ananiasz i Safira. To nie byli, jednym z pierwszych cwaniaków to nie byli ci, którzy jakby pomoc odbierali. Bo apostołowie wiedzieli, komu mają dać. Tak Duch Święty poruszał i to była prawdziwa jedność. Oni byli jednego ducha. To była prawdziwa jedność w duchu i w prawdzie. Oni trwali, to było charakterystyczne dla tego pierwszego zboru, dla tamtego zboru, że trwali w tej jedności, w bojaźni Bożej. Tam grzech nie mógł się ostać. Ale i ci, co oddawali, drodzy, Barnaba, też tam jest, on sprzedał swoją rolę, przyniósł, bo on miał takie pragnienie. Tak Duch Święty nim pokierował, drodzy. I on nie zastanawiał się, że będą cwaniacy. On nie myślał o tym, że będą cwaniacy. On był jakby poddany działaniu Ducha Świętego, a więc Ducha Prawdy. Duch Święty nie mógł kogoś okłamać, powiedzieć, nie, kochany, są cwaniacy. Nie. Duch Święty, tak właśnie, to był ten pierwiastek zboru. Tak miał żyć zbór pański, tak miał żyć zbór Boży. I pierwszy cwaniak, który powstał, to był Ananiasz i Safira. Przepraszam, że tak mówię, ale rzeczywiście. Oni wiedzieli, co mówi się o tych, którzy, to rzeczywiście, ci, co przynosili, oddawali, nie chcę powiedzieć, że oni wyrastali, nie. Ale to było, oni byli jakby godni podziwu, że oni robili takie rzeczy. To była, też było i widać ich pobożność, ich pokorę, ich oddanie, ich wiarę, bo to była wiara, zrobić coś takiego. To była ich wiara. I oni też zapragnęli być właśnie takimi, właśnie w oczach zboru, takim być. To już jest tak jakby pierwszy zwiastun takiego ducha faryzejskiego. Chcę być postrzegany, powiem inaczej, może tylko w ten sposób, że chcę być prawdziwym chrześcijaninem, ale tak naprawdę nie żyć jak prawdziwy chrześcijanin. To oni właśnie, kto wam kazał w ogóle sprzedawać? A nawet jak sprzedaliście, to kto wam kazał mówić, że całość oddajecie? Dlaczego nie powiedzieliście pół i to byłoby wszystko w porządku? Drodzy, my często mówimy, całe życie Bogu oddałem, wszystko, nie mam już nic, jestem święty, pokorny, wstrzemięźliwy, wszystko załatwiłem. Nie mów tak. Drodzy, nie możemy tak mówić, jeżeli tak nie jest. Bo wtedy, dlaczego oni padli martwi? Dlaczego? Dlaczego dzisiaj, dzisiaj to by w ogóle zborów chyba nie było. Wszyscy by, dwie trzecie. Drodzy, dlatego, że wtedy była jedność, wtedy była bojaźń. Wtedy Duch właśnie Święty tak działał. Nie mógł się ostać żaden grzech. Dzisiaj tak, dzisiaj wszyscy przybierają postać pobożności dobrego chrześcijanina. To jest nagrywane, więc nie mogę pewnej rzeczy powiedzieć. Jest szykowany Sylwester w naszym kościele. Kościele, nie naszym zborze. W naszym kościele. Wejdźcie sobie tylko na stronę i przeczytajcie program. Tegoż Sylwestra. Drodzy, ale jesteśmy wszyscy chrześcijanami. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami. To była też pycha taka duchowa. Chcę być właśnie jak inni. I nic nie stoi na przeszkodzie. Drodzy, to jest ten pozór pobożności. Drodzy, robienie pozorów pobożności jest rzeczą straszną. To jest to cwaniactwo największe. Cwaniactwo człowieka, każdego z nas. Jeżeli my mówimy właśnie, kreujemy siebie jako już chrześcijanina, nie wiem, pierwszej kategorii. A tak naprawdę, to po części być może jesteśmy podobni do Ananiasza i Safiry. Czy wszystko oddaliśmy naszemu Jezusowi Chrystusowi? Wszystko Tobie dziś oddaję. Jest to pieśń, która naprawdę ona powinna nas posądzać i napawać nas pokorą, wielką pokorą. Wszystko Tobie dziś oddaję. Czy wszystko Tobie... Ja nie myślę, że ja teraz namawiam, żebyśmy sprzedawali. Bo rzeczywiście my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie mamy takiej wiary. A mamy tyle powodów, żeby tego nie zrobić. My, każdy z nas. Ale pomyślmy, dlaczego tego nie ma? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego? Bo to było tylko jakimś przywilejem, nie wiem, i szczególnym namaszczeniem pierwszego zboru. Jest to możliwe i dzisiaj. Ale jak niski jest stan duchowy dzisiejszego chrześcijaństwa. To jest odzwierciedlenie tego wszystkiego. Bo gdyby była prawdziwa jedność, pokora, oddanie, wiara, nadzieja, że Bóg się zatroszczy o wszystko, nie trosz się o dzień jutrzejszy. Gdybyśmy poddali się naprawdę pod kierownictwo Ducha Świętego, każdy, byłoby zupełnie inaczej. A więc jesteśmy troszeczkę ubodzy. A więc mamy jeszcze wiele do zrobienia. A więc potrzeba nam pokory. A więc potrzeba nam tego, jak te pieśni, toruj Jezu drogę sam. Drodzy, ile razy właśnie czytam te fragmenty o pierwszych zborach, to myślę w ten sposób, że nam jeszcze wiele brakuje. I też tak często, kiedy rozmawiałem wcześniej, tak właśnie mówiłem. Albo są tacy i tacy, by wykorzystali i tak dalej, i tak dalej. I tak możemy, bo ten tak. Drodzy, a tak nie powinno być. Powinniśmy się poddawać pod prowadzenie przez Ducha Świętego. Powinniśmy poddawać się pod karcenie naszego Ojca. Niech Bóg nas doświadcza, niech nas karci, abyśmy mogli wzrastać. To nas nauczy pokory. Przede wszystkim pokora nam jest potrzebna do wszystkiego. Drodzy, do wszystkiego jest nam potrzebna pokora. Jeżeli nie ma pokory, nie ruszasz. Nie zdobędziesz ani mądrości nic. Jeżeli trzymasz pewne właśnie swoje, tego nie wolno. Boże, tego nie wolno. Czym się różnili pierwsi chrześcijanie? Barnaba na przykład. Czym się różnił od nas? Że potrafił tak zrobić, a nie inaczej. Potrafił sprzedać i się nie przejmować. Czym on się różnił od nas? Czym my się różnimy od niego? Drodzy, niech ta historia nas tego nauczy. Prawdą jest, że smutny los spotkał ich. Safira miała jeszcze jedną szansę. 3 godziny nie było jej męża. Przyszła i Piotr się pyta. I dalej trwała w swoim kłamstwie. Mówi, nie przede mną zgrzeszyłaś, ale Ducha Bożego oszukałaś. Drodzy, jeżeli mówimy pewne rzeczy, jeżeli mówisz, jestem chrześcijaninem, nie mówię, żebyśmy nie mówili tego, ale że mówi, że to jest wszystko już załatwione, że ja już nie muszę nic z tego, ale mówisz, ale jestem chrześcijaninem, ja już nie muszę nic, to jest, oszukujesz Ducha Bożego, otóż oszukujesz Boga. Oczywiście dzisiaj Bóg nie kara tak, jak pokarał wówczas, ale kiedyś się okaże, kiedyś Bóg to osądzi. Dałby Bóg, abyśmy podawali się toruj Jezu sam, drogę życia nam. Jest to piękny początek tej zwrotki. Czy poddajemy się pod to? A warto, drodzy, się poddać. Warto się poddać jest, aby Jezus Chrystus sam naszą drogę kierował. Kiedy rezygnowałem z poprzedniej pracy i ponad rok nie miałem pracy, drodzy, było mi bardzo ciężko. Nigdy o tym nie mówiłem. Może kiedyś, jak się pewne rzeczy może skończą. Oszczędności nam się kończyły, a ja widziałem, Bóg mi powie, czułem to, że Bóg mówi, masz czekać, ja dam ci pracę. I Bóg mi dał pracę. bardzo dobrą pracę. Dał mi kolegę, którego powiem, nigdy nie chciałbym zamienić na innego w pracy. To się rzadko zdarza, prawda? Na ogół w pracy są ludzie złośliwi i tak dalej. To jest dobry człowiek. Jak każdy ma swoje wady. Ale mówię, nie chciałbym zamienić go na kogoś innego. I kiedy myślę o nim, myślę z przyjemnością, że z nim pracuję. Bo wiem, że to Bóg tak wszystkim pokierował. Ale też i czekałem. Zaufałem Bogu. A jeżeli zaufamy Bogu, Bóg nie oszuka nas. Nie oszuka nas. Wybierze dla nas to, co najlepsze. Pozwól Bogu kierować swoją drogą. Amen.
Ja chcę przeczytać piękny psalm 46. Bardzo radosny psalm. Bardzo wspaniały. 46. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Czy masz świadomość, bracie i siostro, tego, że ty nieraz musisz uciekać? Czy tak się czujesz pewnie na tej ziemi i w tych wszystkich rzeczach, że ty nigdy nie musisz uciekać? Nigdy nie musisz uciekać. Powiem ci, kiedy nigdy nie musisz uciekać, kiedy sprzymierzasz się z tym, który chce cię gonić, wtedy nie musisz uciekać. Kiedy ktoś napiera na ciebie, a ty się zgadzasz z tym, przyjmujesz, albo składasz mu pokłon, wtedy nie musisz uciekać. Czy mamy tą świadomość, że są takie chwile, są takie dni, są takie rzeczy, są takie wybory, kiedy my musimy uciekać? Musisz uciec. I każdy człowiek to przeżywa. Ci bezbożni też to przeżywają, tylko że oni nie mają gdzie uciec. I to jest ich tragedia. A kiedy nie mają gdzie uciec, to ich te psy, które ich gonią, dopadają, szarpią, gryzą, ranią, nieraz zabijają. I my też nieraz musimy uciekać. Powiem, nieraz w sensie nie tylko raz w życiu. Nie jeden raz musimy uciekać. I to słowo mówi, że Pan Bóg jest najpewniejszym schronieniem. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Bóg jest ucieczką. My możemy do Boga uciec. Możemy się rzucić w Boże objęcia. On zawsze na nas czeka. Zawsze. Nawet jeśli to jest ucieczka marnotrawnego syna, który cuchnący, sponiewierany, zbrukany, przyszedł do ojca. To była jego ucieczka w stronę ojca. Ratunek. I nawet wtedy ten ojciec otworzył ramiona. Bóg zawsze na nas czeka z otwartymi ramionami. Ale czy mamy świadomość tego, że my musimy uciekać? Nieraz. Wydaje się, no a gdzie twoja wiara, ale ty musisz uciekać? Nie, nie, ja nie mówię o takim czymś, kochani. Nie uciekać przed wrogami naszej duszy. Powiem, przed diabłem. On ma uciekać, nie my. Ale kiedy atakuje cię twoje, na przykład ja, kiedy atakuje cię twoja pożądliwość ciała, wiecie, trzeba uciec. Wiecie, nieraz powiem, buty się gubi. Powinno się zgubić. Tak trzeba uciekać. Czy uciekasz? A gdzie uciec? Kiedy ktoś jest zniewolony pornografią i ma pokusę i atakuje go diabeł z tej strony, on musi uciekać. Gdzie uciec? Jeśli człowiek nie zna Boga, że on jest naszą ucieczką, to te psy go dopadają. Musisz uciekać, kiedy na przykład żal się w twoim sercu zbudza. Żal się w twoim sercu zbudza. Ci tak się robi, ach, niedobrze. Musisz uciekać od siebie, od swojego żalu, od swojego takiego, wiecie, rozkwaszenia się. Trzeba uciekać, nie poddać się, trzeba uciec, wiecie, i to ma być ucieczka w stronę Boga. On jest naszym najpewniejszym schronieniem i siłą naszą. Te ucieczki nie są ucieczkami tchórzy. Kiedy Józef uciekł od tej żony Potyfara, to nie był tchórz. Jak to kiedyś brat Kulec powiedział, on zrobił najbardziej męską rzecz, jaką by powinien zrobić stuprocentowy mężczyzna. Trzeba uciec. Trzeba uciekać. Uciekajcie przed pożądliwością, uciekajcie przed grzechem. Mamy wprost uciekać. Pamiętajcie o tym, bracia i siostry. Dobrze jest uciekać i chwała Bogu, że my mamy gdzie uciekać. Mamy Boga. W Jego obecność. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Najpewniejszą pomocą w utrapieniach. Drodzy, my byśmy tak, jak tutaj było czytane, jak Adam mówił o karaniu, o smaganiu. My byśmy nie chcieli utrapień i może nie znać, że Bóg jest najlepszym, najpewniejszym schronieniem. Byśmy woleli nie mieć utrapień i nie doświadczać tego, że Bóg jest najlepszym schronieniem. Ale utrapienia są i będą. Tak, wszyscy te karania przechodzą, wszyscy mają doświadczenia, wszyscy, do każdego z nas chce się przyczepić coś, co chce naszą wiarę, naszą radość, nasz pokój odebrać? Chce. I pomoc w utrapieniach najpewniejsza to Bóg. Najpewniejsza pomoc w utrapieniach to Bóg. Może ktoś mieć jakąś pomoc, może mieć ktoś jakąś gwarancję, wiecie, może mieć i wydaje mu się takie mocne, ale zawiodą go, na pewno go zawiodą. Nie ma w świecie nic pewnego. Nie ma w świecie nic, czemu można by było zaufać. Nie ma nic. Absolutnie nic. Natomiast Bóg jest najpewniejszą ucieczką i najpewniejszą pomocą. Bóg ze wszystkich. W zasadzie, który nigdy nie zawiedzie człowieka. Nigdy. Nigdy nikogo nie zawiódł. Pan Bóg. My mamy wiele utrapień. Czy uciekamy do Boga? Czy szukamy? A jeżeli już uciekasz do Boga, to jak uciekasz? Wiecie, można uciekać w takim panicznym strachu, bo nie wiesz, czy uciekniesz, bo nie wiesz, czy drzwi będą otwarte, bo nie wiesz, czy tam brama nie będzie zamknięta i cię dopadną. A jak uciekasz w stronę Boga, to jak uciekasz? Też masz strach, że nie wiesz, czy on tam będzie? Jak uciekamy do Boga? Jeśli przychodzi nam uciekać przed utrapieniami, przed doświadczeniami, przed wrogami naszej duszy, przed ciałem naszym, uciekać, jak uciekasz? Czy też masz takie wątpliwości, czy tam Bóg będzie? Czy nie będzie czasem brama zamknięta? Kochani, Pan Bóg jest najpewniejszą, wiecie, najpewniejszą. Nigdy nie będzie zamknięta brama, chwała Bogu. Nigdy. Nigdy, bo Bóg zna nasze potrzeby. Zanim się zaczną, to Bóg zna. Zanim się zaczną, to bo jeszcze ty jesteś szczęśliwy, pogwizdujesz sobie rano, jeszcze nic nie wiesz, a Bóg już wie, że ty będziesz przechodził doświadczenie. Kładziesz się może wieczorem spać, pomodliłeś się, jesteś szczęśliwy, a jeszcze nic nie wiesz, że o 4 rano otrzymasz telefon straszny. A Bóg już wie. I Jego drzwi nigdy nie są zamknięte, ta brama nigdy nie jest zamknięta. To jest tak, jak jest tak tu napisane, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy. Przeto się nie boimy. Bracia i siostry, dałby Bóg, abyśmy się nie bali. Zobaczcie, nie boimy się, choćby ziemia zadrżała. Nie tylko choćby tam coś, ja nie wiem. Ale choćby ziemia zadrżała. I choćby i góry zachwiały się, w głębi mórz nawet. Nie boimy się. Choćby nawet ziemia, a czym ty jesteś w porównaniu do ziemi? Taki mały pyłek. Zobacz, ale jak Bogu ufasz, to możesz powiedzieć, nie będę się bał, choćby zadrżała ziemia. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Przyjdzie czas, że te góry zaczną drżeć z powodu gniewu Pańskiego. Góry zaczną drżeć. Gwiazdy zaczną spadać na ziemię z powodu gniewu Bożego. Kiedy będzie wylewany gniew Boży, wszyscy struchleją. Gdyby dzisiaj miały się góry zatrząść od głosu Bożego, my się nie musimy bać. Chwała Panu Bogu. Nie boisz się, bo to Twój Bóg, a Ty jesteś Jego dzieckiem. Gdybyś tak leciał samolotem i nagle ten samolot lecić w dół, by niedawno leciałem samolotem. I tak sobie dzisiaj myślałem, gdyby tak leciał z ruszulą tym samolotem i nagle leci, z 11 tysięcy leci, co byśmy robili? Ja tak sobie dzisiaj pomyślałem, żebyśmy się tak objęli z ruszulą i byśmy powiedzieli, za chwilę zobaczymy Pana. A chyba tak by było. Nic innego nie można tam zrobić. No znaczy można, nie wiem, można umrzeć z przerażenia, a po co? Po co? Choćby samolot zaczął spadać, choćby się ziemia zaczęła trząść. Najlepszym naszym schronieniem jest Pan. Nie będę się bał. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Jest rzeka, Ty jesteś miastem Bożym. Oblubienica jest miastem. I Nowy Jeruzalem to oblubienica. Boże miasto. Kochani, Bóg mieszka w nas teraz. Wiecie, świątynie nie tamta, już świątynia ważna, ale ta, świątynia duchowa. Bóg mieszka w nas. My jesteśmy miastem Boga. Miastem wyniesionym. Tak widocznym dla wszystkich. Pięknym miastem. Z nieba wstępujące. Poczytajcie objawienie Jana. My jesteśmy tym miastem, kochani. Jest rzeka, która rozwesela miasto. Ta rzeka płynie z pod tronu Bożego. Bóg dał nam to wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi, wiecie, żebyśmy byli naprawdę szczęśliwi. Jakże człowiek, nie wiem, jest ślepy, kiedy jest nieszczęśliwy, bo rzeka płynie i tak płynie, jeśli się ty nie napijesz, tam się ktoś napije dalej. W Afryce się napije, w Chinach się napije, następne 100 ludzi zamiast ciebie jednego. Jak się nie chcesz napić, napij się. Nie idź do tych brudnych kałuż tego świata, śmierdzących i cuchnących. Jasne bajoro błoto. Straszne, bo to nie idź tam. Po co? To jest trucizna. A jest żywa woda. Bóg jest w nim, w tym przybytku, w tym mieście Bożym. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zobaczcie, jakie piękne słowa. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Jak nasz Bóg zacznie mówić, to tak będzie. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. On jest ten sam Bóg, on ma tą samą moc i my jesteśmy w tej mocy. Dlaczego mamy się bać? Pan zastępów jest z nami. Chwała Bogu, że jest z nami. Jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Bóg jest taki. Teraz świat nie może dojść do pokoju, prawda? Gdzieś wczoraj chyba otworzyłem coś tam, internet i tam pisze, że w Rosji zamach bombowy, bombę wysadzili gdzieś na torach. Jej, kochany, ile tam ludzi? 90? Czy 36? Zginęło 100 rannych. Ile? 26. Co się dzieje, kochani? I druga bomba jeszcze tam wybuchła, tak? To ja już czytałem tą drugą wiadomość. Pod takim pociągiem, który 200 na godzinę jedzie tam gdzieś, nie wiem skąd, dokąd, już nie pamiętam. Taka nienawiść. Kto to zahamuje? Jak nie tu, za chwilę tam. Kto zahamuje te wojny, które tam gdzieś się toczą, bratobójcze wojny, trwają dziesiątki lat, mordują się nawzajem, straszne rzeczy się dzieją. Kto może to zahamować? Nie ma siły. ONZ jest, są siły szybkiego reagowania. Niemożliwe. Afganistan, kto opanuje? Kto zatrzyma tamto? Kto zatrzyma to? Nie ma siły, kochani. Zobaczcie, jest siła. Bo kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi. Przyjdzie czas, przyjdzie tysiącletnie królestwo. Przyjdzie Pan Jezus, położy kres aż po krańce ziemi. Połamie łuki, jak jest napisane. I kruszy włócznie. Wozy ogniem pali, wozy bojowe, wozy tych walczących. Wiecie, zapanuje pokój na ziemi. Bóg jest wszechmocnym Bogiem. Przestańcie i w sensie przystańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Chwała Bogu. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Takiego mamy Boga, bracia i siostry. W ten niedzielny dzień też takiego Boga mamy. Jak rano stajesz i się modlisz, a przed tobą może góry jakieś piętrzące się. Pamiętaj, do jakiego Boga się modlisz. On ma twoje życie w swoich rękach. On wie o wszystkim. On wie o wszystkim. Takiego Boga mamy. Warto takiemu Bogu z całego serca służyć. A być takim naprawdę dumnym z takiego Boga. Ja myślę, że ci trzej mężowie Sedrach, Mesach, oni byli tak niezwykle dumni ze swojego Boga. Kto tego Boga tam znał w tym kraju? Tam były tysiące, setki tysięcy ludzi. I nikt tego Boga nie znał. Mogli się śmiać z tego Boga. Ten król mówi, kto was, jak was wrzucę w ten, jaki Bóg wyratuje was? On był 100% przekonany, jaki Bóg, jak ja was wrzucę w ten ogień, jaki Bóg może was wyratować? Wszystkich Bogów do kupy byście wzięli i was nikt nie wyratuje z tego ognia. Wiecie, oni byli dumni, oni wiedzieli, że chociaż to może tamten gdzieś Bóg Izraela, ci tutaj w ogóle nie wiedzą, a powiedzieli twojemu Bogowi, nie będziemy się kłaniać, nie czcimy twojego Boga. Jest Bóg na niebie. Poznali, że jest Bóg? O, poznali. Król sam powiedział i wydał dekret, powiedział, nie ma innego Boga, jak tylko Bóg Izraela. Kochani, mamy takiego, on się nie zmienia, ten Pan Bóg się nie zmienia. Naprawdę ma nas w swoich rękach. Naprawdę ma otwarte ramiona, gdzie zawsze się możemy skryć. Jeśli nas chce smagać, niech nas karci, bo będziemy uczestniczyć w Jego świętości. Uczestniczyć w Jego świętości, to jest najwyższe, to jest coś najpiękniejszego. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Chwała Panu Bogu za wszystko. Amen.